Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Kościół obchodzi Dzień Życia Konsekrowanego. Jest to święto ponad miliona ludzi na całym świecie. Spotykając się w Watykanie z przedstawicielami zakonów i instytutów świeckich, papież zachęcił ich do wierności Ewangelii i bezkompromisowego pójścia za Chrystusem. Będziemy mówić nie tylko o papieskiej audiencji, ale i o różnych formach życia konsekrowanego. Gościem magazynu będzie kardynał Józef Glemp. Prymas Polski dokładnie ćwierć wieku temu otrzymał kapelusz kardynalski. 2 lutego wita Państwa Beata Zajączkowska.
Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, i naucz chodzić mnie Twoimi ścieżkami.
Najwyższą normą życia zakonnego jest bezkompromisowe naśladowanie Chrystusa, przypomniał Benedykt XVI. W dniu życia konsekrowanego papież spotkał się z zakonnicami i zakonnikami oraz członkami instytutów świeckich na zakończenie wieczornej Eucharystii sprawowanej w Bazylice Watykańskiej przez kardynała Franca Rodé. Zachęcił ich do ukazywania światu, jak ważną rzeczą jest kierowanie się w życiu Słowem Bożym. Przypomniał, że planowane na październik obrady synodu biskupów poświęcone będą właśnie roli Słowa Bożego w życiu Kościoła.
Papież podkreślił, że konsekracja jest zakorzeniona w Ewangelii, a powołaniem zakonników i zakonnic jest nieustanne powracanie do zawartych w niej ideałów. Świadczy o tym niezwykle bogata tradycja, traktująca życie konsekrowane jako swego rodzaju egzegezę Słowa Bożego. Misją osób konsekrowanych jest przypominanie, że wszyscy chrześcijanie są powołani do życia Słowem Bożym, przypomniał Ojciec Święty.
Nutrite la vostra giornata di preghiera.
Karmcie swój dzień modlitwą, medytacją oraz wsłuchiwaniem się w Słowo Boże. Znając starożytną praktykę Lectio Divina, pomagajcie wiernym ją cenić w codziennym życiu. Usiłujcie przekładać na zwykłe świadectwo to, co wskazuje Słowo Boże, pozwalając, by ono was kształtowało niczym ziarno rzucone w żyzną ziemię, co przynosi obfity owoc. W ten sposób będziecie nieustannie otwarci na głos Ducha Świętego. Wasza jedność z Bogiem będzie się pogłębiać. Będziecie dbać o braterską komunię między sobą. Będziecie też gotowi do wielkodusznej służby braciom, zwłaszcza znajdującym się w potrzebie. Oby ludzie widzieli dobre czyny w was, stanowiące owoc żyjącego w was Słowa Bożego, i chwalili Ojca, który w niebie jest.
Jasne świadectwo życia. Tego świat potrzebuje od współczesnych zakonników i zakonnic. Musi zobaczyć, że na co dzień naprawdę żyją składanymi przez siebie ślubami czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Przekonany jest o tym kardynał Franz Rodé, który przewodniczył watykańskim obchodom Dnia Życia Konsekrowanego. Jak podkreśla prefekt Kongregacji do Spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, na całym świecie jest ponad milion osób konsekrowanych.
Wszystkich osób konsekrowanych, czyli zakonnic, zakonników i członków instytutów świeckich, jest na świecie 1 040 000. Wśród nich 137 tysięcy stanowią kapłani zakonni. Wszystkich mężczyzn wśród osób konsekrowanych, łącznie z członkami instytutów świeckich, jest 196 tysięcy. Sióstr w zakonach kontemplacyjnych 47 tysięcy, a w zgromadzeniach czynnych 767 tysięcy. W instytutach świeckich jest 21 tysięcy kobiet, czyli ogółem jest na świecie 836 tysięcy kobiet konsekrowanych.
Donne consacrate.
Mówiąc o powołaniach, kardynał Franz Rodé wskazał, że sytuacja różni się w zależności od kontynentu. W Europie Zachodniej i Ameryce Północnej widać wyraźny kryzys powołań. Kontynentem wielkiej nadziei pozostaje Azja. Liczne powołania są w Indiach, coraz więcej osób wybiera też życie zakonne w Chinach. Dom rodzinny zamieniają na klasztor, a modne ubrania na skromny habit. Wstępują do klasztoru, by całe swoje życie poświęcić Bogu i ludziom. Dziś Światowy Dzień Osób Konsekrowanych. Można je spotkać w szkolnych klasach, hospicjach, szpitalach i przedszkolach. Jedną z takich placówek odwiedził Krzysztof Drwal. Posłuchajmy.
Rodzice mają pełne zaufanie do nas. Wiedzą, że dzieci są tu bezpieczne. Często zdarza się też tak, że dzieci nie adoptując się w innych przedszkolach, przychodząc do naszego przedszkola, nie mają z tym większego problemu i szybko wchodzą w rytm naszego tutaj życia przedszkolnego, szybko się adoptują i rodzice są z tego zadowoleni.
Siostra Iza ze Zgromadzenia Sługi Jezusa.
Ale dla dzieci z tego przedszkola, pani Iza, skąd ta różnica?
Tak, pani Iza, dlatego, ponieważ jesteśmy zgromadzeni, który ma typowy charyzmat życia ukrytego. Nie ujawniamy naszego ukrycia, nie mówimy, że jesteśmy siostrami, jeśli sytuacja jest taka, że nie musimy ujawniać tego.
Przedszkole ma 2 piętra. To jest taki dom, można powiedzieć, duży dom.
Dzieci w naszym przedszkolu przechodzą z grupy do grupy. Dużo jest dzieci, dużo jest chętnych. Nie wszyscy dostają się do naszego przedszkola. Chętnie chciałybyśmy przyjąć wszystkich, ale nie mamy takich możliwości ze względu właśnie warunków lokalowych, jakie istnieją w naszym przedszkolu.
Głównym naszym charyzmatem zgromadzenia jest służba na wzór Jezusa ukrytego w Najświętszej Eucharystii, na wzór życia ukrytego Jezusa w Nazarecie. Jezus przez długi czas, bo przez 30 lat żył ukryty, nieznany przed światem. Jego matka też nie była znana jako służebnica pańska. I my właśnie w naszym charyzmacie chcemy naśladować zarówno Jezusa, jak i Maryję w tej części ich życia. Czyli chcemy służyć ludziom poprzez to, że jesteśmy z nimi. Nie przez słowo, ale bardziej przez czyn. Jest to dosyć trudne, bo wiadomo, że łatwiej jest wyrazić jakąś treść bardzo głęboką słowem, a trudniej jest wyrazić ją życiem. Ale to jest właśnie między innymi taką jedną z cech, jednym rysem naszego charyzmatu. A głównie jesteśmy posłane do pracy z dziewczętami, do pracy z dziećmi, z młodzieżą.
Ja tutaj się czuję jak z najbliższymi. Mi tylko do szczęścia dzieci są potrzebne i mi tu dobrze.
Dostajemy za darmo wszystkie środki higieniczne, łącznie z najprostszymi, czyli oliwki, szampony, pieluchy, których idzie potworna ilość. Dzieci są pod stałą, można powiedzieć, opieką, ponieważ jeżeli ja wychodzę, zajmuje się nimi na przykład koleżanka czy siostra przełożona.
Siostra Małgorzata Barczyńska, urszulanka z Serca Jezusa Konającego. Najmłodsza mama ma w tej chwili skończone 16 lat. Przyszła do nas, jak miała 15 lat. Pani z opieki, z jej rodzinnej miejscowości, wiozły ją do zakładu zamkniętego do Krakowa. I gdzieś po drodze któraś pani się dowiedziała o naszym domu, ponieważ znała jej całą sytuację od małego, że tam była i molestowana, i wykorzystywana. Chciały te panie, żeby ona troszeczkę normalności przeżyła, a bały się, bo była bardzo już za dzieckiem, chociaż go nie urodziła jeszcze, że coś zrobi sobie po urodzeniu. No i właśnie Emilka do nas przyjechała, urodziła syna, 4200 ważył. Emilka zaczęła szkołę.
To jest tym synem, z jednym dzieckiem, właśnie tutaj półrocznym. Jest jak w domu. Zajmujemy się domem, zajmujemy się dziećmi nawzajem, spędzamy ten czas wspólnie. Zawsze możemy z siostrą przełożoną porozmawiać, jak się coś dzieje, mamy jakieś wątpliwości. Nawet w nocy jest siostra do pomocy, jak trzeba. Coś. Jak coś się dzieje z dziećmi, nie wiemy co zrobić.
To moje dziecko to jest mały chodzący cud, bo była w 9 tygodniu ciąży, to miała wypadek i cudem przeżyłam. Miałam połamaną miednicę, kręgosłup, krwiaka mózgu, byłam 2 tygodnie w śpiączce. No i miałam niby nie przeżyć tego wypadku i oni stwierdzili, że dziecko nie przeżyje. W 4 miesiącu ciąży lekarze mi zaproponowali, że mogę ją usunąć dla dobra własnego życia, ale stwierdziłam, że jak już tyle przeżyje, to już przeżyje i przeżyła, urodziła się cała i zdrowa. I jest takie radosne, pogodne, zadowolone.
Stajemy bardzo wcześnie rano. O 5:30 już są modlitwy, potem msza święta, śniadanie, potem idziemy do pracy, potem spotykamy się znowu w południe na wspólne modlitwy i no, różne inne jeszcze czynności, które w międzyczasie wykonujemy, ale jest to rytm taki typowo zakonów kontemplacyjno-czynnych. Szukałam w swoim życiu takiego zgromadzenia, które będzie blisko ludzi. Spotkałam siostry, które pracowały bezpośrednio z ludźmi. W niektórych momentach siostrom habitowym jest trudniej, a w niektórych momentach siostrom bezhabitowym jest trudniej. Na pewno ja wiem, że tutaj muszę bardzo wymagać od siebie, żeby być wierną powołaniu, ponieważ no, jestem narażona na wiele takich niebezpieczeństw, przed którymi habit chroni. Nawet takie bezpośrednie kontakty właśnie z ludźmi, które mogą służyć apostolstwu, ale równocześnie, które mogą wpływać na to, że moje życie staje się świeckie. Jeśli ja sobie tej granicy nie narzucę, no to po prostu nikt tego nie zrobi za mnie.
Myślę, że to było działanie Boże i Bóg postawił na mojej drodze takich ludzi, którzy właśnie pozwolili mi odkryć dar tego powołania, dar tego życia ukrytego i zdecydowałam właśnie, że to będzie jednak ten rodzaj życia i właśnie to zgromadzenie.
Reportaż przygotował Krzysztof Drwal.
Dokładnie w dniu srebrnego jubileuszu kardynalatu księdza kardynała Józefa Glempa gościmy u księdza prymasa. Szczęść Boże, witam serdecznie.
Ja również witam i bardzo się cieszę, że mogę ten dzień spędzić w Rzymie. Przypominam sobie, jak kardynał prymas Wyszyński obchodził swoje 25-lecie kardynalatu i bardzo sobie cenił jakoś głęboko ten związek z Kościołem powszechnym, który przychodzi przez ten znak kardynalatu, przez ten wybór bliskiego grona papieskiego. I ja sam też cieszę się, bo 25 lat to jednak jest duży czas i w tym okresie od lutego 83 roku do teraz zmieniło się bardzo dużo i w świecie, i w Kościele także. W świecie przecież nastąpiły ogromne zmiany ustrojowe. Przesuwają się granice, otwierają się granice. To wszystko jest wyzwaniem do Kościoła, do dalszych działań i przez to i na polu Kolegium Kardynalskiego także znajdujemy jakby większą możliwość pracy. Myślę o tamtym czasie, kiedy stanęliśmy, było nas wtedy 18, większość nie żyje już dzisiaj, starsi umarli. Pozostał najbardziej aktywny chyba i obchodzi dzisiaj tę uroczystość w Kolonii, kardynał Joachim Meissner. Dalej jeszcze jest Trujillo, tutaj w Rzymie, z tej grupy. Potem jest kardynał Martini, który no już jest także emerytem. I jeszcze jest kardynał Daniels, który jest czynnym. A tak to już jesteśmy poza urzędowymi działaniami. Ale to jest ta ogromna radość. Ja wspominam szczególnie tutaj tych, którzy już odeszli, między innymi kardynał Aurelio Sabattani. To był mój profesor prawa kanonicznego, a raczej praktyki sądowej w Rocie. Wspaniały człowiek, który dożył długich lat, ale niestety nie w najlepszym zdrowiu. Tak więc to grono się ukazuje jako bardzo oddane Kościołowi i pełnej służbie dla Ewangelii i dla tego Piotra naszych czasów, któremu służymy jak tylko możemy.
Wracając myślą do tego dnia 2 lutego 1983 roku, ksiądz kardynał otrzymał tytuł Matki Bożej na Zatybrzu, kardynał prezbiter, dokładnie ten sam kościół, co prymas Wyszyński wcześniej. To było cóż, potwierdzenie praktycznie tej samej linii, oto następca.
Owszem, to był przypadek, że akurat bardzo krótki czas między śmiercią kardynała Wyszyńskiego a moją nominacją, także ta bazylika była wolna. A jest to jakiś związek z Polakami tego kościoła, bo przecież w tym kościele został pochowany kardynał Hozjusz, który uczestniczył w Soborze Trydenckim. Kardynał Wyszyński uczestniczył w Soborze Watykańskim II. I ja uczestniczyłem w wielu synodach, które odbywają się już jako owoc Soboru Watykańskiego II. Tak więc ten związek jest bardzo miły. Ja się ogromnie cieszę, że właśnie po kardynale Wyszyńskim spotkał mnie ten zaszczyt mieć kościół tytularny, kardynalski, właśnie tę bazylikę, przy której działa Comunitatis San Egidio, wspólnota świętego Idziego, bardzo zaznaczająca się na polu społecznym, na odcinku walki o pokój, czy propagandzie pokojowej. Przecież co roku organizują wielkie sesje międzynarodowe, nie tylko między kościołami chrześcijańskimi, ale między religiami świata. I to wszystko jest o pokój. Jest to kontynuacja tego, co zaczął Jan Paweł II w Asyżu. 1986 roku. Dalej ta wspólnota przy tej bazylice Matki Bożej na Zatybrzu, ona bardzo oddaje się ekumenizmowi, ale także i pomocy charytatywnej. To są bardzo poważne osiągnięcie bardzo energicznie działającej wspólnoty. Oni się potrafią modlić, ale potrafią pracować. To przeważnie młodzi, wykształceni ludzie, którzy przy tym kościele się spotykają, się modlą, tam mają swoje centrum.
Ksiądz kardynał doczekał się następcy na stolicy arcybiskupiej w Warszawie. Można powiedzieć emeryt, to znaczy zasłużony, ale emeryt w przypadku księdza kardynała nie znaczy bezczynny. 19 grudnia wspólnie z księdzem arcybiskupem Nyczem ogłaszaliście nowy pomysł na świątynię opatrzności.
Owszem, bardzo cieszę się, że arcybiskup Nycz tak bardzo wszedł i został przyjęty serdecznie przez wspólnotę Kościoła Warszawskiego i ma inicjatywy. Owszem, cieszę się bardzo, że leży mu na sercu świątynia opatrzności Bożej, która już wzrosła. On ma nowe jeszcze pomysły na to, żeby uaktywnić te działania i myślę, że już ta świątynia jest bardzo widoczna. Wokół była na jak gdyby pustkowiu. Teraz jest otoczona, bym powiedział, nadmiarem domów, bo rozrosło się całe miasto, nowe miasto, kilkadziesiąt tysięcy ludzi będzie wokół tej świątyni, więc jest to, myślę, bardzo wymowne na dzisiejsze czasy, że po raz trzeci podchodzimy do budowy świątyni i daj Boże teraz skutecznie.
25-lecie kardynalatu to jest jubileusz trudnej również posługi w Kościele Polskim i to jest też czas dziękczynienia. Z perspektywy czasu, za co ksiądz prymas najbardziej chciałby dziękować? Opatrzności Bożej Panu Bogu.
To dziękczynienie jest najlepszym motywem dla uczczenia tej rocznicy, bo przecież stan wojenny to był bardzo trudny, potem śmierć księdza Popiełuszki, potem to, za co najbardziej Bogu powinniśmy dziękować, to pielgrzymki Ojca Świętego do Polski. Były one regularnie, początkowo co 4 lata, potem było przyspieszenie, ale obecność Ojca Świętego i jego nauczanie ma ogromne znaczenie dla duchowości dzisiaj Polaków. Dopiero to nauczanie będzie przyswajane teraz przez różne formy medialne, jakie dzisiaj mamy, a samo przeżycie, które ludzie doznali, którzy byli młodzi wtedy, dzisiaj są starszymi, potrafią przekazywać to przeżycie, jakie było przez przyjazdy Ojca Świętego do wszystkich większych miast w Polsce. Ojciec Święty nauczył nas wielkich liturgii, wielkiej modlitwy, ale także i wielkiej pogody i tego bycia razem na modlitwie z Bogiem. To jest to, co najwięcej wynieśliśmy z tego okresu, to jest pontyfikat Jana Pawła II, a potem potrafiliśmy także i odpowiadać na potrzeby czasu, szczególnie w naszej ojczyźnie. Myślę, że episkopat tutaj dużo doświadczył. Potrafiliśmy wykształtować sobie pewien system pracy. On się trochę zmienia w zależności od potrzeb, ale nie mniej jesteśmy ciągle blisko ludzi i chcemy pozostać.
Ksiądz prymas wspomniał postać księdza Popiełuszki. Pan Bóg poprzez ból i cierpienie więcej nieraz potrafi zdziałać niż poprzez ich brak. Obecnie myślimy o jego beatyfikacji.
Beatyfikacja jest oczekiwana bardzo. Nie wiem, jak się sprawy toczą. W Polsce zakończyliśmy badania. Być może, że jeszcze się odkrywają jakieś nowe dokumenty, może jakieś nowe spojrzenia na rzeczywistość i jej ocenę, ale niemniej popularność jest, bo nakręcany jest film, jeden i drugi nawet. Ja w jednym biorę udział, właśnie jako biskup Warszawy w rozmowach z księdzem Popiełuszką i myślę, że ten film na jesień będzie już gotowy.
Księże kardynale, jubileuszu z serca gratulujemy, wielu łask Bożych na dalszą posługę życzymy. Bóg zapłać za rozmowę. Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo i polecam się modlitwą.
Z prymasem Polski rozmawiał ksiądz Józef Polak. I tą rozmową kończymy nasz sobotni magazyn. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.